Słuchacie Kortowskiej Audycji Literackiej i zapraszam teraz do wysłuchania drugiej części rozmowy z Tomaszem Białkowskim.
Pamiętam, że w przypadku Rauszu, nie ukrywam, że jednej z moich ulubionych pana książek, rozmawialiśmy o tym, że to pisarstwo, czy to właśnie takie, że tak pozwolę sobie nazwać, rauszowe, czyli że troszeczkę mieliśmy historii w tym, czy właśnie takie, jak pozostałe pana powieści, thrillery właśnie i czy powieści psychologiczne wymagają też inspiracji i jakiejś takiej podkładki teoretycznej, konkretnej. I tak rozmawialiśmy właśnie wtedy o Rauszu, że musiał pan chociażby odtwarzać stare mapy, żeby wiedzieć, jak to Kortowo i ten stary Olsztyn wyglądał, prawda, w czasach II wojny światowej w 1945 roku chociażby. No i też inne zawsze takie, jakieś tło po prostu, które pan jako pisarz musi posiadać. Proszę powiedzieć, czy w przypadku Spicy robił pan coś nowego dla siebie, coś pan penetrował z jakiegokolwiek jakby obszaru tematycznego, żeby tę książkę stworzyć?
Tak, oczywiście. Znaczy ja się staram w miarę dobrze przygotować do powieści, a jeszcze wrócę do tego Rauszu, to chciałbym polecić słuchaczom Rausz w wersji audio, która 3 listopada już się pojawi na rynku. Będzie premiera tej książki. 13,5 godziny czytania, więc myślę, że jest, będzie czego słuchać, ale to tak na marginesie.
Bardzo dziękujemy za polecenie. Można w samochodzie, podczas
tak, jak najbardziej. Wieczorem można sobie wyłączyć światło i posłuchać, na przykład leżąc na kanapie. Tak. Natomiast w tym przypadku, no to dwie rzeczy, które były bardzo ważne dla mnie. Przede wszystkim to, że Spica jest opowieścią o kupnie wyspy. To jest taki pretekst w ogóle powieściowy. Jest to wyspa, która znajduje się na Jeziorze Wulpińskim. Ja ilekroć jechałem w kierunku Warszawy, czy do, zawsze tę wyspę widziałem i ta wyspa nie dawała mi spokoju. I kiedyś natrafiłem na jakieś takie materiały dotyczące gdyby tego miejsca i odkryłem pana R.R. Pan R. kim jest? Pan R.R. to Robert Rogala, czyli taki olsztyński restaurator, który żył jeszcze w XIX wieku, zmarł w latach 30., ale to był mężczyzna, który zdecydował się zbudować na wyspie Herta taki pensjonat, restaurację, kaczmę, w której podawano wino domowej roboty, w której były przepyszne posiłki, gdzie był sad, gdzie z czasem po I wojnie światowej, bo syn tego człowieka po prostu zginął na tej I wojnie światowej. On zaczął tam z bitwy pod Tannenbergiem jak gdyby zdobywać, gromadzić po prostu ten sprzęt, który tam jak gdyby został porzucony i stworzył takie muzeum, mauzoleum jakieś. Ale głównym jego jak gdyby zajęciem tam na tej wyspie było właściwie no, sprawianie przyjemności mieszkańcom Allenstein, jak i całej okolicy, a nawet i Berlina, bo na tę wyspę, która z czasem stała się bardzo sławna, zaczęli przybywać mieszkańcy no, z różnych części Prus Wschodnich. Rogalla zaprzestał właściwie tej swojej działalności w roku, zdaje się, że to był rok 32, kiedy doszło do wielkiej tragedii, ponieważ na promie, który on zakupił, który pływał regularnie z Dorotowa na wyspę, po prostu przyszła burza i doszło do tragedii, po prostu utonęli ludzie. I za tym miejscem od tego momentu zaczęła się ciągnąć taka czarna legenda i ludzie jak gdyby przestali się tym miejscem interesować. Zaczęły krążyć plotki potem. No, Rogalla zmarł, został pochowany na wyspie razem ze swoim synem zresztą. Żona została pochowana w Allenstein. Potem był to ośrodek po wojnie, który należał do władz. Różne rzeczy się tam działy, różne krążyły na ten temat legendy. Dość powiedzieć, że to wszystko z czasem zaczęło podupadać, zarastać roślinnością, dziczeć i tak dalej. I ja natrafiłem na informację o tym, że ta wyspa jest po prostu przez samorząd na sprzedaż wystawiona. I to mnie bardzo poruszyło, bo ja w tych swoich powieściach zawsze szukam takiego przedmiotu, tudzież miejsca, które przedstawia taką realną wartość, które będzie jak gdyby celem samym w sobie. Po prostu nabycie czegoś, co będzie powodem do jakiejś takiej konfrontacji, zawiści, chęci posiadania i tak dalej różnych ludzi. bo przypomnę, że na przykład w Kłamcy takim przedmiotem jest obraz Rafaela. Tak mi teraz akurat się to skojarzyło, ale rzeczywiście w każdej z tych książek jest coś takiego, co stanowi jak gdyby taki łakomy kąsek. I w tym przypadku tym kąskiem jest wyspa. Pamiętam, że myśmy z Włodzimierzem Kowalewskim, znanym olsztyńskim pisarzem, wsiedli w samochód i pojechali oglądać sobie tę wyspę. Co prawda z brzegu, bo nie dało się, bo to było bardzo zimno i właściwie no jak się tam dostać, no nie bardzo było jak. Natomiast już to jak gdyby dało mi jakiś taki pogląd, wyobrażenie, co ja na tej wyspie mogę zrobić. Oczywiście szukałem bardzo różnych materiałów, które mógłbym w swoim powieściowym świecie przenieść na tę wyspę. I na przykład natrafiłem na taką bardzo głośną sprawę morderstwa, którego dokonał mężczyzna, który stracił pracę leśnika, który po prostu zamordował kilku mężczyzn, ograbił ich z pieniędzy, które oni przygotowali na zakup drzewa. I postanowiłem jak gdyby umieścić, nadać cechy tego człowieka i to, co on zrobił złego, jednemu z moich bohaterów, a właściwie parze bohaterów, autochtonów, którzy żyją w tej wsi od zawsze. I tu też jest taka bardzo ważna ciekawostka, bo ja wymyśliłem sobie, że nie będę robił tak, że ta wieś, będzie miała konkretną nazwę w sensie takim geograficznym. Mhm. Po prostu zamieniłem kolejność. To znaczy Hertą jest wieś, natomiast wyspa jest tylko wyspą. Wyspa nie nazywa się. Mhm. Wyspa jest pojęciem bardzo umownym.
Tak, nie pada nazwa tej wyspy.
Natomiast tak, kiedy ktoś będzie szukał jak gdyby w tej wsi Dorotowa czy innych wiosek, które są wokół Jeziora Wulpińskiego, może się bardzo oszukać, ponieważ ta wieś jest ulepiona z kilku miejsc. Podobnie zresztą postąpiłem w Powrozie, gdzie część tej miejscowości, w której jest, jak gdyby toczy się akcja, to są moje rodzinne jeziorany, bo gdybyśmy tak sobie wjeżdżali od strony Olsztyna do jeziora, to natrafimy na te budowle. Mm-hmm. Natomiast nagle pojawia się tam stocznia jachtowa, której w jezioranach nie ma. Więc musiałem to jakoś połączyć. Po prostu no, potrzebne mi to było do snucia powieściowej intrygi. Podobnie jest tutaj, także gdyby ktoś miał jakieś zarzuty do mnie, że ta miejscowość, o której oczywiście ktoś tam będzie sobie myślał, że to jest jego miejscowość, nie jest tą miejscowością, że nie jest tak, jak on to widzi na co dzień, no to ja mu właśnie odpowiadam teraz, że to nie o to chodzi. Jest to po prostu wymyślona miejscowość, tak jak w Powrozie są wymyślone stawowiska. To tu jest Herta.
Bardzo ciekawa jest ta historia z tą wyspą. Po prostu słuchałam z wielkim zainteresowaniem, myślę, że słuchacze również. I bardzo się cieszę, że zadałam panu to pytanie, bo spodziewałam się, że powie pan coś ciekawego jak zawsze, ale ta historia z tą wyspą mnie zafascynowała.
Historia wyspy jest niezwykła. Można sobie posłuchać na przykład Roberta Lesińskiego, który zrobił taki reportaż radiowy o tym miejscu, który próbował jak gdyby dotrzeć do tych ludzi, którzy mogli nawet widzieć zatonięcie tego promu. A jeżeli ktoś jest ciekaw, może jak gdyby do tych materiałów dotrzeć.
A czy też jakieś prasowe informacje istnieją
tak,
na ten temat?
W internecie tego już jest już całkiem sporo, bo są pasjonaci, są jacyś regionaliści, którzy tym się bardzo interesują. Natrafiłem na bardzo piękne zdjęcia o różnych porach roku tej wyspy, tego miejsca. I bardzo polecam.
Ja na
polecam.
Pewno będę zgłębiać jeszcze, bo...
Bardzo polecam. To też jest bardzo ciekawa historia, ponieważ ta moja książka w pierwszej wersji wyglądała zupełnie inaczej, ponieważ ja chciałem tę książkę pisać dwutorowo. To znaczy jedną częścią była opowieść mężczyzny, którego nazwisko nie pada, po prostu występuje to narracja pierwszoosobowa, on opowiada sam o tym, jak on odkrył tę wyspę, wędrując sobie tutaj po okolicy, jeżdżąc furmanką i oglądając jakieś takie tereny, które by go zainspirowały do jakichś nowych wyzwań, bo już ma dosyć olsztyńskiego zajazdu. I zaczyna po odkryciu wyspy, jest ją tak zafascynowany od pierwszego wejrzenia, że zaczyna jak gdyby budować ten świat po kolei. W międzyczasie rozpada mu się małżeństwo, wybucha pierwsza wojna światowa i tak dalej, i tak dalej. Więc jak gdyby wymyśliłem sobie taki świat, który będzie światem od mitu założycielskiego aż po taką spełnioną, dokonaną apokalipsę. I to mi się bardzo wydało interesujące i w to wplotłem wydarzenia współczesne, które rozgrywają się właśnie w Spicy. Wydawało mi się to ciekawe, natomiast kiedy pokazałem to wydawcom, zaczęli kręcić nosem, bo stwierdzili, że nie mieliby, jak gdyby, nie wiedzieliby, na jaką półkę taką powieść postawić, bo to nie byłby taki typowy thriller, natomiast nie byłaby to też taka powieść obyczajowa, w żadnym wypadku historyczna. I ja po prostu musiałem podjąć decyzję, co mam z tym zrobić. I zdecydowałem, że po prostu wykroję tę część dotyczącą wyspy, jak gdyby świata tego, który na tej wyspie był i się potem skończył. Może kiedyś rozpiszę ten wątek, bo on wcale nie jest taki mały, wyszło mi tego całkiem sporo tekstu. Zresztą był on miejsce, gdzieś był drukowany gdzieś we fragmentach, tak sobie teraz przypominam, w jakiejś, myślę, że w antologii Stowarzyszenia Pisarzy Polskich był fragment tego tekstu. Taki surowy, wydaje mi się, no bo to wiadomo, że z czasem trzeba było zrobić redakcję porządną, ale nie był on najgorszy. I tego w tej książce państwo nie znajdziecie. Tego tam już nie ma. To zniknęło. Także ten fragment, który jest w tej antologii, mógłby być taką ciekawostką dla bardzo zainteresowanych tematem. I jeżeli tu już rozmawiamy o tych rzeczach, które gdyby były dla mnie ważne przy tym researchu, który wykonywałem, no to oczywiście Paulus Potter i jego obraz Ukaranie myśliwego. To było coś, co mnie w ogóle bardzo poruszyło i bez tego właściwie obrazu tej książki by nie było. Bo o co chodzi? No, Paulus Potter był holenderskim malarzem, który żył w XVII wieku. Umarł bardzo wcześnie, bo dożył raptem 30 lat. Też ciekawa rzecz, bo jego mecenasem był lekarz, a Potter umarł na gruźlicę, więc ten mecenas jakoś chyba słabo się nim zajmował. Wielka strata w ogóle dla malarstwa i w ogóle dla cywilizacji, dla ludzkości. Potter tym się różnił od innych malarzy holenderskich, sławnych, że on jak gdyby skupił się na malowaniu natury. To znaczy malował obrazy, które traktują o życiu na wsi. Holandia wtedy już była bardzo bogatym krajem, ludzie żyli w dużych miastach, zaczęli się bogacić i jak gdyby mieli taką naturalną potrzebę, tak jak i my teraz, jak gdyby spędzania czasu wolnego poza miastem. I stąd jak gdyby takie wyjazdy w celach jakichś takich rekreacyjnych. I Potter, co ciekawe, zaczął malować zwierzęta gospodarskie. Czego właściwie nie robiono, no bo co to za obraz, który przedstawia krowę, prawda? Natomiast on robił to tak, że rzeczywiście na tą krowę można patrzeć i patrzeć. Kiedyś czytałem książkę profesora Mikołajki o ceremoniale wisielczym, o wisielcach w kulturze i natrafiłem na ten obraz niezwykły, bo mówię tutaj właśnie o ukaraniu myśliwego, bo ten obraz taki nosi tytuł. I to jest obraz, który jest niezwykły z tego powodu, że to jest właściwie 14 obrazów w jednym obrazie. To jest taki współczesny, powiedzielibyśmy, komiks. Przedstawia on jak gdyby takie scenki, właśnie takie plenerowe, które wydają się być takimi sielskimi, jakimiś takimi obrazami wsi, prowincji. I nagle ten obraz zaczyna mrocznieć. To znaczy pojawia się myśliwy, który dokonuje mordu na zwierzętach. Pojawiają się różne zwierzęta. Pojawiają się zwierzęta, które wieszają inne zwierzęta, dokonują na nich sądu. Wreszcie pojawiają się zwierzęta, które dokonują sądu nad człowiekiem. I to było jak gdyby to, co jak gdyby uruchomiło cały proces myślenia o tej powieści. I to był ten zapalnik, to był ten ląd, czyli ta historia tego obrazu Paulusa Pottera.